Rozdział 19. Leyarda obudziło uczucie duszenia. Usiadł, dysząc ciężko, i rozejrzał się niepewnie. Panował mrok, ale wyczuwał, że świt jest już blisko. Nie pamiętał snu, który go zbudził. Wstał, umył się, ubrał i wyśliznął za drzwi. Stworzył małą iskierkę światła. Przeszedł przez wspólną salę i wspiął się do dachowego ogrodu. Wyszedł na chłodne powietrze i skierował się do ogrodowych mebli, gdzie zwykle prowadził lekcje Jaima. Usiadł i spróbował przypomnieć sobie sen, po którym pozostało jedynie uczucie trwogi. Zamknął oczy i skoncentrował się na myślowych ćwiczeniach, służących odzyskiwaniu utraconych snów. Nic jednak nie pojawiło się w pamięci, tylko strach trwał. Sny, które pamiętał, dotyczyły Aurai. Niektóre były przyjemne, pełne radości i namiętności. Nie miał takich podniecających snów od tak dawna, że już tego nie pamiętał. Niestety niektóre z tych snów mówiły też o nieprzyjemnych konsekwencjach, o oskarżeniach, zemście i straszliwej, straszliwej karze. Powinieneś był wyjść, powinieneś był sobie przypomnieć, kim ona jest, odezwał się głos w myślach. Tak zrobiłem. Powinieneś był sobie przypomnieć mocniej. Ten inny głos w umyśle, myśli, które według Arlei były manifestacją wspomnień łącza Mirara, często ostatnio do niego przemawiał. To logiczne, że skoro miał dyskutować sam ze sobą o Aurai, ten wyimaginowany Mirar będzie krytykował wszelkie związki z białymi. Został przecież zabity przez jednego z nich. Zastanawiał się, czy Mirar wywierał na niego jakiś wpływ podczas tej nocy w pokoju Aurai. Wolał się jednak wystrzegać oskarżania swej drugiej osobowości o własne czyny. Żaden obcy głos nie zachęcał go do uwodzenia Aurai. Mirar milczał aż do poranka następnego dnia. Nie odezwał się, dopóki Leyard nie opuścił wieży. Auraja pocałowała go na pożegnanie i poprosiła, by ich spotkanie zachował w tajemnicy. Całkiem rozsądna prośba, biorąc pod uwagę, kim był i kim ona była. Czy ktoś go widział, gdy wychodził? Nie zauważył ani śladu służby, ale był przygotowany, by zachowywać się tak, jakby nie zaszło nic poza nocnymi konsultacjami. Kłamstwo jednak nie wydawało się wiarygodne. Służący chętnie sobie wyobrażali, że za zamkniętymi drzwiami późno w nocy dzieją się rzeczy o wiele ciekawsze od zwykłych dyskusji politycznych, zwłaszcza jeśli rzekome konsultacje trwają prawie do świtu. Gdyby zaczęli podejrzewać erotyczny charakter jego wizyty u Aurai, inni biali wyczytaliby to z ich myśli. A gdyby ktoś z wybranych zechciał to potwierdzić, wystarczyłoby wezwać Leyarda i zbadać jego umysł. Ale żadne wezwanie nie nadeszło. Miał nadzieję, że oznacza to, iż jego wizyta nie została zauważona i nie stała się tematem domysłów. Kiedy pomyślał, jakie skutki dla jego ludu miałoby wykrycie takiego skandalu, drżał z przerażenia. Jednakże, gdy tylko się nie martwił, od razu planował, jak po jej powrocie zdoła ją w tajemnicy odwiedzić. Jeśli tylko ona zechce, może uważa mnie jedynie za nocną rozrywkę, kochanka, którego odsunie, gdy zda sobie sprawę, jak niezręcznie jest trzymać go przy sobie. Gdybym tylko mógł sprawdzić, czego chce naprawdę. Istniał pewien sposób, ale niebezpieczny. Mógł połączyć się z nią snem. Nie bądź idiotą. Jeśli doniesie, to cię ukamienują. Nikomu nie powie. Leyard podskoczył i uniósł głowę. Ze zdumieniem zobaczył stojącego przed sobą Jaima. Ogród rozjaśniało już blade światło świtu. Tak się zamyślił, że nie zauważył. Chłopiec ziewnął i usiadł naprzeciwko, otulając się kocem. Idzie zima, pomyślał Leyard. Powinienem nauczyć go sposobów utrzymywania ciepła. Czy znów będziemy ćwiczyć połączenie umysłów? Spytał Jaim. Leyard zastanowił się. Nie łączyli się, odkąd uczeń zauważył jego pociąg do Aurai. Tak go to wtedy wzburzyło, że odkładał dalsze nauczanie tej sztuki. Teraz sama myśl o połączeniu budziła trwogę. Ja im z pewnością odkryłby u Leyarda wspomnienia nocy spędzonej z Aurają, a także nadzieję na kontynuację romansu. Gdyby ja im to wiedział, to w Yarime byłyby już dwie osoby, u których biali mogliby wyczytać tę tajemnicę. Nie, rzekł. Mamy chłodny ranek. Wyjaśnię ci, w jaki sposób zimno wpływa na ciało człowieka i jak się można temu przeciwstawić. Wysoki kapłan Ikaro zatrzymał się przed salą audiencji króla Berro. Odetchnął głęboko i dopiero wtedy wszedł. Wokół tronu stali sekretarze, doradcy i reprezentanci ważniejszych cechów, jednak sam tron był pusty. Król przyglądał się wielkiej urnie. Ikaro zauważył, że jest ozdobiona w nowoczesnym stylu. Całą pokrywała czarna powłoka, w której wydrapano postacie, odsłaniając pod spodem białą glinę. Król obejrzał się na Ikaro i przywołał go gestem. Podoba ci się, wysoki kapłanie Ikaro? Przedstawia mnie, kiedy mianuje Cimro moim następcą. W samej rzeczy. Ikaro stanął u boku władcy. W tych liniach jest gracja i piękno, a szczegóły budzą podziw. Czynisz mi wielki zaszczyt, wasza wysokość. Król zmarszczył czoło. Pokazując ci ją? Zamierzam ją tutaj ustawić. Będziesz ją widział za każdym razem, kiedy wejdziesz do tej komnaty. Nie będę miał jednak okazji, by stać przed nią i się zachwycać, wasza wysokość. Zawsze będą mnie zajmować ważniejsze sprawy. Król uśmiechnął się. To prawda. Odwrócił się i wolno ruszył do tronu. Nie wiedziałem, że jesteś wielbicielem sztuki. Jestem zaledwie wielbicielem piękna. Berro parsknął śmiechem. Ironią jest więc, że wywróciłeś moje miasto do góry nogami, szukając brzydkiej starej wiedźmy. Król usiadł. Spoważniał nagle i zabębnił palcami po poręczy tronu. Jak długo jeszcze zamierzacie kontynuować te poszukiwania? Ikaro zmarszczył brwi. Nie potrafił zajrzeć do umysłu władcy. Umiał czytać myśli jedynie w obecności Juan. Ale też nie potrzebował. Król nie starał się nawet ukrywać niecierpliwości. Zwykłe zapewnienia tym razem Berra nie zadowolą. I nie był pewien, co go uspokoi, oprócz... Zapytam bogów. Król otworzył szeroko oczy. Wszyscy obecni wymienili spojrzenia, często sceptyczne. Teraz? Chyba, że pora nie jest właściwa, dodał Ikaro. Mógłbym skorzystać z pałacowej świątyni. Nie, nie, zapewnił go Berro. Rozmawiaj z nimi, jeśli twoim zdaniem to właściwe. Ikaro kiwnął głową i zamknął oczy. Przyłączcie się do mnie w modlitwie, wymruczał, składając obie dłonie w znak kręgu. Kiedy zaczął znaną inkantację adoracji, był wdzięczny, słysząc liczne wtórujące mu głosy. Czerpał z nich odwagę. Pod koniec modlitwy zamilkł i nabrał tchu. Hajo Juan Lore Irano Saru, proszę, by jedno z was przemówiło do mnie, bym odebrał wasze instrukcje. Czekał z bijącym mocno sercem, aż nagle zamrowiła go skóra, gdy energia wypełniła powietrze. Wysoki kapłanie Ikaro! Zdumione syknięcia odezwały się w całej sali. Ikaro otworzył oczy i rozejrzał się. Nie zobaczył nawet śladu właściciela głosu, ale po minach obecnych uznawał, że wszyscy go usłyszeli. Juan? Zapytał. To ja. Skłonił głowę. Uczyniłem tak, jak mówiliście, ale nie znalazłem czarownicy. Czy mam dalej prowadzić poszukiwania? Czy jest inny sposób, bym mógł ją schwytać? Niech wierzy, że zrezygnowałeś. Odwołaj poszukujących. Zrezygnuj z kontrolowania ludzi w porcie i przy głównej bramie. Zamiast tego niech te miejsca obserwują kapłani w przebraniu. Jeśli uwierzy, że poszukiwania się skończyły, może skorzystać z okazji, by opuścić miasto. Będę na nią uważała. Ikaro przytaknął. Jeśli da się ją znaleźć tym sposobem, to ją znajdę, zapewnił z determinacją. Zniknęło wrażenie obecności bogini. Ikaro spojrzał na króla, który zamyślił się głęboko. Dopiero od niedawna bogowie przemawiają do ciebie w taki sposób? Tak, przyznał Ikaro. Król zmarszczył czoło. Bogini bez wątpienia zdaje sobie sprawę, jak jestem wdzięczny za cofnięcie ograniczeń w życiu miasta, ale oczywiście włączę podziękowania do swoich modlitw. Jednak choć nie chcę, by niebezpieczna czarownica krążyła po moim mieście, obawiam się, że moi poddani nie ucierpieli wskutek ograniczeń handlu. Czy potrzebna ci będzie pomoc w wykonywaniu instrukcji bogini? Ikaro pokręcił głową, ale zawahał się. Może wasza wysokość mógłby zawiadomić strażników, że żebraków przy bramach powinni zostawiać w spokoju. Żebraków, tak? Berro uśmiechnął się krzywo. Oryginalne przebranie, nie ma co. Ikaro parsknął śmiechem. A jeśli to nie kłopot, kilka strażniczych uniformów też by się przydało. Berro skinął głową. Dopilnuję, żebyś je dostał. Przez cały ostatni dzień lecieli nad widowiskowo poszarpanymi górami. Auraya przeżyła większą część swego dzieciństwa w cieniu łańcucha oddzielającego Hanie od Danueju, ale były to zaledwie pagórki w porównaniu do tych wysokich, ostrych szczytów. Spoglądając z góry na strome zbocza, rumowiska, splątane gałęzie drzew i ostre skalne iglice, zrozumiała, jak trudno byłoby dotrzeć do Si pieszo. Grunt częściej był pionowy niż poziomy, a każdy dostępny kawałek gleby porastała gęsta roślinność, od ostrych traw po gigantyczne drzewa. Las przecinały zasypane kamieniami koryta szerokich rzek. Wysokie brzegi, usiane ogromnymi martwymi drzewami, mówiły o gwałtownych wiosennych wylewach. Burzliwy nurt niósł te rzeki do migoczących błękitnych jezior, skąd wylewały się już tylko dwie, ogromne i zmierzające wprost do morza. Od Yarime lecieli cały czas na południowy wschód, a potem skręcili na południe, by przelecieć przez przełęcz między górami. Tej nocy obozowali w jaskini, gdzie znaleźli palenisko, proste legowiska i zapas suszonej żywności. Rankiem obudził ją zapach smażonych jajek. Ze zdumieniem odkryła, że Zeris wyfrunął o świcie i obrabował kilka ptasich gniazd. Najwyraźniej Sije nie mieli oporów przed zjadaniem innych skrzydlatych istot. Cały ranek kierowali się znów na południowy wschód. Wreszcie, gdy słońce stanęło w zenicie, uwagę Aurai zwrócił długi pas odkrytej skały na zboczu góry. To przestrzeń, wyjaśnił Zeris. Główne miejsce naszych zgromadzeń i skupisko naszych mieszkań. Kiwnęła głową, by pokazać, że zrozumiała. Yuran? Tak, Aurajo. Zbliżamy się do celu. Zawiadomię pozostałych. Bardzo chcą to zobaczyć. Auraya wyczuła w jego głosie lekkie podniecenie. Nawet Yuran, zwykle tak poważny, był podekscytowany perspektywą zobaczenia domu Sije. Niedługo potem przesunął się nad nią jakiś cień. Uniosła głowę i zobaczyła trójkę Sije. Przyglądali się jej z fascynacją. Podleciała bliżej do Zeriza. Powinnam się zatrzymać i przywitać z nimi? Nie, odparł. Jeśli będziesz się witać z każdym Sije, który przyleci się na ciebie gapić, nie dolecimy do przestrzeni przed wieczorem. Spojrzał na nowo przybyłych i uśmiechnął się. Ściągniesz spory tłum. Lecieli dalej. Co pewien czas oglądała się i uśmiechała do Sije nad sobą. Wkrótce przyłączyli się do nich nowi, potem następni, aż miała wrażenie, że ściga ją wielka, trzepocząca chmura. Bliżej przestrzeni rozróżniała już pojedynczych przedstawicieli ludu nieba, stojących na skalistym gruncie, i oni także zaczęli ją dostrzegać. Niektórzy wznieśli się w powietrze, by przyjrzeć się nadlatującym, inni zostali na stromym zboczu i patrzyli. Gdzieś w tle tych obserwacji Auraya cały czas była świadoma nieprzerwanego łącza z Juranem. Jedno po drugim, kolejni biali przyłączali się także, a ona pozwalała im widzieć jej oczami. Ta stroma skalna powierzchnia, tworząca przestrzeń, wyglądała jak wielka blizna na zboczu góry, podłużna i otoczona lasem. Drzewa były ogromne, a zapewne z ziemi wydawały się jeszcze bardziej imponujące. Skalista powierzchnia była nierówna, przełamana na 3 stopnie. W środkowej części stała w rzędzie grupa dorosłych Sije. Domyśliła się, że to przywódcy klanów, mówcy. Z dołu rozległo się dudnienie, co zwróciło jej uwagę na kilka bębnów ustawionych po obu stronach przestrzeni. I nagle Sije zaczęli przelatywać przed nią. Zauważyła, że wszyscy są młodzi i tak samo ubrani, więc zapewne ten lotniczy pokaz przygotowano specjalnie, by zrobić na niej wrażenie. Pikowali i wzbijali się na przemian z pełną synchronizacją. Tworzyli dość skomplikowane figury, a jednak umieli utrzymać równe tempo, gdy wraz z Zerizem zniżała się na spotkanie czekających mówców. Bębny ucichły, a uczestnicy pokazu polecieli na boki. Zeriz spłynął ku ziemi i wylądował lekko przed mówcami. Auraya opadła przy nim. Na spotkanie wyszła jej kobieta, trzymająca w jednej ręce drewniany kubek, a w drugiej coś, co wyglądało na niewielkie ciastko. Jestem mówcą Siri, przedstawiła się. Jestem Auraya z Białych. Sije podała jej kubek i ciastko. Kubek pełen był krystalicznie czystej wody. Zeriz uprzedził ją o tym rytuale powitalnym, więc Auraya bez wahania zjadła ciastko, słodkie i twarde, i wypiła wodę. Oddała mówcy kubek. Nie powinna dziękować, uprzedził ją Zeriz. Wszyscy Sije ze wszystkich klanów witali gości pożywieniem i wodą, gdyż żaden nie mógł sam zabrać zbyt wiele. Nawet wrogowie muszą dawać i otrzymywać posiłek, a milczenie nie pozwalałoby słowa podziękowania uwięzły komuś w gardle. Siri cofnęła się i rozłożyła ramiona, odsłaniając membrany skrzydeł. To, jak wyczytała Auraya z jej myśli, było powitaniem zarezerwowanym jedynie dla tych, którym Sije ufali. Sije ufali bogom, więc oczywiście ufali też ich wybranym. Witaj w Si, Auraya z Białych. Auraya z uśmiechem powtórzyła jej gest. Jestem wzruszona, że ty i twój lud tak serdecznie mnie przyjmujecie. Twarz Siri złagodniała. To zaszczyt gościć jedną z wybranych bogów. Auraya wykonała znak kręgu. To zaszczyt być witaną przez najcudowniejszą i najpiękniejszą z boskich kreacji. Siri szeroko otworzyła oczy, a jej twarz pokryła się rumieńcem. Auraya zauważyła, że inni mówcy wymieniają spojrzenia. Czyżby powiedziała coś niewłaściwego? Ale nie wyczuła u nich urazy. Odczytywała chaotyczny gwar myśli i zwolna pojmowała, że jako rasa Sije od dawna zastanawiali się nad swoim miejscem w świecie. Czy ich istnienie ma jakiś cel? Czy też ich kreacja była tylko przelotnym kaprysem, rozrywką dla bogini, która ich stworzyła? Słowa Aurai sugerowały, że może częścią tego celu jest po prostu być wyrazem piękna i cudowności. Musi być bardzo ostrożna. Ci ludzie potrafią odczytać z jej uwag znaczenia, których nie chciała im nadawać. Koniecznie powinna wytłumaczyć, że wie nie więcej od nich o szerszych planach bogów, W końcu nawet się do niej nie odezwali od ceremonii wyboru. Zwołaliśmy zgromadzenie, by omówić proponowane przez was przymierze, oświadczyła mówca Siri. Do wszystkich klanów wyruszyli posłańcy, prosząc, by przybyli ich mówcy albo reprezentanci. Trzeba 2-3 dni, by zdążyli tu dotrzeć. Tymczasem dzisiaj wydajemy niewielkie przyjęcie powitalne. Rozpocznie się o zachodzie słońca w altanie mówców. Będę czekać niecierpliwie, zapewniła Auraya. Do zachodu pozostało jeszcze wiele godzin. Czy wolisz odpocząć, czy może obejrzeć przestrzeń? Bardzo bym chciała obejrzeć miejsce, w którym żyjecie. Siri uśmiechnęła się i gestem wskazała drzewa z boku przestrzeni. Będę zaszczycona, mogąc cię oprowadzić.